Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, rozmowy o świecie. Dziś będziemy rozmawiać o państwie, o którym wielu w Polsce zapomina, państwie czasami dla niektórych niewidocznym, a państwie, które jest naszym sąsiadem i naprawdę jest bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mówię o Białorusi. I tak zastanowimy się, czy Białoruś jest dla nas zagrożeniem, czy grozi nam jakaś wojna z Białorusią, a gdyby tak było, to jak silne są siły zbrojne Białorusi? Co oznacza tajemniczy dekret podpisany niedawno przez dyktatora Białorusi, który może sugerować, że Białoruś przygotowuje się do wojny? No i przede wszystkim, jak w tej chwili zachowują się Rosjanie? Jak bardzo Białoruś znajduje się w strefie wpływów właśnie Rosji? I co oznacza to, że na terytorium Białorusi znajdują się rosyjskie głowice jądrowe? O tym wszystkim będę rozmawiał z ekspertką w tej dziedzinie z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Anią Marią Dyner. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet i proszę Państwa, uwaga, uwaga, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Powiedz, czy w tej chwili sytuacja na wschodzie, to znaczy u naszego wschodniego sąsiada, mówię tutaj o Białorusi, sprawia, że powinniśmy patrzeć w tamtą stronę z niepokojem?
Myślę, że może nie tyle z niepokojem, co z bardzo dużą wnikliwością powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje na Białorusi. Z kilku powodów. Oczywiście z jednej strony całkiem niedawno odbyły się tak zwane wybory parlamentarne do niższej izby parlamentu. One mają znaczenie o tyle, że część z tych świeżo, nazwijmy to znów w cudzysłowie, wybranych deputowanych stanie się członkami Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego. To jest organ, który po raz pierwszy został wpisany do Konstytucji 2 lata temu i jego posiedzenie, które musi się odbyć do końca kwietnia, w zasadzie do 25, ono będzie właśnie było uzależnione od tych wyborów parlamentarnych. Co jest ważne, obecnie trwają nominacje delegatów do tego Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, ich może być maksymalnie 1200. I dlaczego warto spojrzeć w ogóle na ten organ władzy? Dlatego, że on dostał tak naprawdę całkiem spore kompetencje i będzie zatwierdzał między innymi doktrynę wojenną, tą, której projekt już krąży. Będzie zatwierdzał koncepcję bezpieczeństwa państwa, a może również wnioskować o stan wyjątkowy. W zasadzie, jak popatrzymy na kompetencje tego Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego, to po prezydencie, jako urzędzie, nie mówię tutaj teraz o konkretnie o sobie, będzie to chyba drugi najważniejszy organ władzy. On jeszcze bardziej zepchnie parlament gdzieś zupełnie na ubocze białoruskiego systemu politycznego, ale teraz kolejna kwestia, która jest z mojej perspektywy istotna, to jest ta nowa doktryna wojenna na Białorusi. Dość szybko zmieniona, dlatego że białoruska ostatnia doktryna wojenna była przyjęta w 2016 roku. Doktryna, która będzie dwukrotnie grubsza, dwukrotnie szersza od tej poprzedniej. I doktryna, w której między innymi Polska wśród państw NATO została wymieniona jako realne źródło zagrożeń, co już dużo mówi, dużo pokazuje, to znaczy jeszcze do 2020 roku, do wyborów prezydenckich Białoruś chciała się pozycjonować jako państwo neutralne, potem oczywiście ze względu na integrację militarną z Rosją przestała nawet udawać, że chce taką być. Natomiast właśnie biorąc pod uwagę tą integrację z Rosją, biorąc pod uwagę jak dużo Rosjanie mogą teraz na Białorusi pod kątem wojskowym, ale też pod kątem prowadzenia działań hybrydowych przeciwko nam, to faktycznie ta sytuacja zmieniła się radykalnie i uważam, że absolutnie takiego dokumentu właśnie jak ta doktryna wojenna w nowym wydaniu nie należy lekceważyć, bo czasami Białorusini mówią i sygnalizują sporo więcej niż nawet Rosjanie by chcieli. To się zdarzało Łukaszence, to się zdarzało też innym politykom białoruskim, którzy czasami z wyprzedzeniem mówili o pewnych zjawiskach, które mogą mieć miejsce w stosunku do nas.
Zapytałem o to, bo tak jak powiedziałaś właśnie, bo 3 dni temu dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret o przejściu organów państwowych i innych instytucji w tryb pracy w warunkach czasu wojny. Taka informacja pojawiła się w polskich mediach. No to jest jakby sam tytuł dekretu, No, robi wrażenie. Natomiast chciałem zapytać, czy możesz powiedzieć coś więcej? Czy to jest znowu taka gra pod publiczkę dyktatora Białorusi, który jakoś chce mobilizować swoje społeczeństwo? Czy o co tak naprawdę chodzi?
To znaczy, tak naprawdę, żeby być precyzyjnym, ten dekret, czy to prawo istniało wcześniej, tylko ono jest po prostu dostosowane do realiów, między innymi do tego, że to ogólnobiałoruskie zgromadzenie ludowe jako organ konstytucyjny zacznie za chwilę swoje prace. Oczywiście, że zrobienie z tego trochę szumu po stronie białoruskiej, bo to było bardzo wypunktowane w białoruskich mediach, miało spowodować u nas pewną dyskusję, być może jakiś rodzaj strachu, domniemania, co oczywiście za tym stoi. Za tym stoi przede wszystkim kwestia uporządkowania, przechodzenia z czasu P do czasu W. Swoją drogą warto się czasami uczyć od naszych potencjalnych przeciwników i się zastanowić, czy nie warto byłoby i u nas w tym zakresie prawodawstwa zmienić, ale to jest temat na odrębną opowieść i na pewno nie ja się tu powinnam wypowiadać. Natomiast to pokazuje właśnie zmianę tego myślenia, o którym już wspomniałam, że z państwa, które przynajmniej teoretycznie udawało, że chce być neutralne, które zyskiwało w jakiś sposób na tym neutralnym statusie, Białoruś staje się państwem, które wręcz momentami nie kryje nie tylko podporządkowania Rosji, ale tego rosyjskiego punktu widzenia, to znaczy, że absolutnie uważa, że państwa NATO są państwami, które zagrażają Białorusi. I też warto zwrócić uwagę na pewną istotną z mojego punktu widzenia kwestię, że jeśli wiesz, Putin mówi o NATO, to przede wszystkim myśli o Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli Łukaszenka mówi o NATO, to on przede wszystkim myśli o Polsce. To jest ciekawe rozróżnienie, ale moim zdaniem warto mieć je z tyłu głowy. No i wiesz, cofając się o rok do orędzia Łukaszenki, kiedy to on wymieniał sprzęt, który na przykład dostanie 18. dywizja zmechanizowana u nas. W zasadzie ja nie znam chyba drugiego takiego wypadku, żeby dyktator, prezydent, zależy jak tam traktować, my oczywiście Łukaszenki nie uznajemy za pełnoprawnego prezydenta Białorusi, wymieniał w swoim orędziu sprzęt, który dostaje sąsiednie państwo, a nawet jego konkretna dywizja. I jakby wszystko to, co teoretycznie Białoruś sama i Białoruś z Rosją robią razem, to jest odpowiedź na jakoby złe zamiary Polski, złe zamiary NATO, że zdaniem Łukaszenki przecież to Polska ma zamiar ciągle zajmować się w sposób zbrojny jak nie zachodnią Ukrainę, to zachodnią Białoruś, a pewnie najlepiej w ogóle oba te fragmenty jeszcze odtworzyć imperium z czasów I Rzeczypospolitej. Ja złośliwie mówię, że tu należy użyć zasady lustra, to znaczy popatrzeć tak naprawdę, jak to Rosja jest państwem imperialnym i jak innym zarzucasz, że te zakusy wobec sąsiadów mają. Kuriozów z tym związanych oczywiście było dużo, bo Łukaszenka w ubiegłym roku na przykład powiedział, że jeśli Polska napadnie na Ukrainę, to Białoruś Ukrainie pomoże. Szkoda, że nie byli tacy wyrywni w pomaganiu Ukrainie, jak Rosja na nich napadła i co więcej, jeszcze pomogli tej Rosji i pomagają nadal. Co już nawet trudno komentować ironicznie, bo to też pokazuje właśnie, jak bardzo zmieniła się polityka państwa białoruskiego. I to, co we mnie rodzi pewne obawy znów, to są kwestie właśnie dania dużo szerszego pola do działania na przykład rosyjskim służbom. Bo jednak wiesz, do niedawna się uznawało, że to KGB białoruskie było, nazwijmy to, gospodarzem terenu. Oczywiście to nie było tak, że Rosjanie tam w ogóle nie prowadzili żadnych działań z tego obszaru geograficznego. Natomiast od zeszłego roku, kiedy Naryszkin był w Mińsku, zaczęło się bardzo mówić szeroko o tym, że powstanie doktryna bezpieczeństwa państwa związkowego. Wróć, Naryszkin był nawet jeszcze wcześniej, był w 2022, tak na chwilę się zawiesiłam. W każdym razie jakby od tej jego słynnej wizyty zaczęto właśnie wskazywać, że służby specjalne rosyjskie będą miały o wiele łatwiejsze pole do działania w Białorusi, z Białorusi. Oczywiście pojawiają się gdzieś też informacje, że najpewniej Rosjanie wykorzystują choćby możliwości takie, że z białoruskimi dokumentami możesz wjechać na teren Unii Europejskiej. Z rosyjskimi jest oczywiście o wiele trudniej, więc wykorzystują tą niewielką furtkę, która została pozostawiona. I też biorąc pod uwagę na przykład liczbę ćwiczeń, które Białorusi nie prowadzą sami, bądź częściowo z Rosją, oczywiście ta liczba ćwiczeń z Rosją, ona spadła bardzo mocno w ciągu ostatnich miesięcy, ale biorąc pod uwagę różne wydarzenia pod tytułem balony różnego rodzaju, które przefruwały na polską stronę, naruszenie przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce i tak dalej, i tak dalej, to widzimy, że tego jest bardzo dużo. Teraz na przykład też w związku z ćwiczeniami Steadfast Defender oraz naszymi krajowymi Dragon, Białorusini przerzucili bardzo dużo komponentów walki radioelektrycznej na naszą granicę, to znaczy na naszą wspólną granicę, co też oznacza, że oni po prostu mają swoje zadania w ramach państwa związkowego i po prostu mają śledzić bardzo uważnie to, co w Polsce dzieje się pod kątem wojskowym. I teraz też przyznam uczciwie, bo akurat robimy jako analitycy coś, czego pewnie nikt z nas nie do końca lubi, ale potem nam się to przydaje, czyli właśnie większość z nas pracuje nad rocznikiem polskiej polityki zagranicznej za rok zeszły, co akurat mnie zmusza do tego, żeby przejrzeć najważniejsze informacje po stronie białoruskiej, co oni tam o Polsce pisali, mówili. To po pierwsze nic dobrego, ale po drugie też można bardzo dobrze w zasadzie jak na obrazku jednym zobaczyć, jak bardzo wnikliwie oni śledzą wszystko to, co się dzieje pod kątem militarnym w Polsce. Każde jedne ćwiczenia, każda jedna współpraca z państwami sąsiednimi w ramach NATO samodzielnie, niemalże czasami do poziomu batalionu, bo jak na przykład pierwszy batalion z pierwszej brygady pancernej ćwiczył, to też o tym informowali. Więc to też pokazuje skalę, w jakiej my jesteśmy obserwowani przez Białorusinów.
No i właśnie zacznę od tego, bo mam kilka pytań od razu do tego, co powiedziałaś, ale zacznę od tego dla takich osób, które się tym nie interesują, dla widzów, którzy po prostu tego nie wiedzą. Z czego wynika ta obsesja białoruska na punkcie Polski? Bo może ja trochę teraz przesadzam, nazywając to obsesją, ale rzeczywiście jest coś takiego, że Białoruś o jakiejś wojnie, agresji, niebezpieczeństwie ze strony Polski, a właściwie jej dyktator i część jego polityków to mówi od lat. I czy my rzeczywiście sobie na to zapracowaliśmy i polskie służby tam w trakcie protestów po prostu zaszły za skórę bardzo białoruskiemu dyktatorowi, czy to po prostu jest jakiś taki lęk wynikający z jakichś historycznych uwarunkowań, z lęku, że właśnie Zachód jakoś będzie chciał tą Białoruś zdemokratyzować, a Polska jest najbliżej i też bliskość kulturowa, że opozycjoniści uciekają do Polski. Z czego to tak naprawdę wynika?
Nie myślę, że ze wszystkiego, o czym wspomniałeś. Faktem jest, że dla Białorusi i dla białoruskich władz Polska jest ważnym wyzwaniem. Jednak jesteśmy największym sąsiadem spośród państw zachodnich. Państwem, które nawet my jako Polacy tego nie doceniamy, ale poczyniło niesamowite postępy, jeśli chodzi o kwestie rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego. Po prostu to jest w ogóle niesamowite, jak czasami Białorusini mówią, jak w zasadzie my wykorzystaliśmy to okno możliwości, których oni nie mieli. I przez to właśnie, o czym wspomniałaś, przez tą bliskość kulturową, przez to, że do 2020 roku i do pandemii w zasadzie regularnie przez lata wydawaliśmy 400 tysięcy wiz obywatelom Białorusi rocznie. Mniej więcej rok w rok były tego rodzaju statystyki, co biorąc pod uwagę, że państwo to liczy 9,5 miliona osób, jednak pokazuje skalę oddziaływania Polski, nawet takiego nieuświadomionego. Znam znajomych z Brześcia, którzy nieco ironicznie zawsze mówili, że jak Łukaszenka straszył, że Polska przyjdzie i zajmie to ten Brześć i to Grodno, to już mówili, Boże, żeby oni tylko przyszli i już nas zajęli, to już będziemy przeszczęśliwi. Oczywiście nieco ironizując, ale polskie źródła, polska polityka, to co Polska robiła wobec opozycji, ale też wobec w ogóle środowisk niezależnych, zaszło za skórę Łukaszence. Jeśli spojrzymy na mapę protestów z 2020 roku, to mamy na tej mapie miejsca, gdzie na przykład polska pomoc była bardzo aktywna. Mamy świadomość, że to z Polski było bardzo wiele wzorów czerpanych. Mamy świadomość, że Łukaszenka nienawidzi Bielsatu na przykład, jako tej niezależnej telewizji, która jeszcze krzewi na dodatek język białoruski. Więc myśmy częściowo w cudzysłowie sobie na to zapracowali, nawet zupełnie niechcący. Z drugiej strony absolutnie schizofreniczne podejście do naszego państwa, bo tak jak wspomniałeś, jeśli wierzyć białoruskiej propagandzie, to nasze służby są omnipotentne i w zasadzie mogą wszystko. To znaczy stopień, w jaki my działamy na Białorusi, to naprawdę gdyby tak było, to czapki z głów. Tutaj wybaczcie państwo ironię. Ale nawet ja się z tym spotkałam, no jeżeli mnie białoruska telewizja państwowa oskarżyła o bycie osobą trzęsącą siatką szpiegów na Białorusi, no to mnie tylko śmiech pusty może ogarnąć w takiej sytuacji. To znaczy fajnie, że jakby docenili, tak, poniekąd, natomiast to się ma nijak do rzeczywistości. I po prostu moim zdaniem sytuacja wygląda w ten sposób, że bardzo łatwo jest swoje niepowodzenie zrzucić na innych, bo gdybyśmy bardzo wnikliwie przeanalizowali kampanię wyborczą z 2020 roku, błędy, które Łukaszenka popełnił i w związku z pandemią i nie tylko, i najważniejszy błąd taki, że on sobie jednak narysował te 80%, w które nikt nie był w stanie uwierzyć, to w zasadzie moim zdaniem on ma problem z tym, żeby sam przed sobą przyznać, że to on popełnił błąd, więc co należy zrobić? Należy zrzucić winę na innych. I to jest jeden element z tego obrazka. A z drugiej strony rzeczy, które mnie czasami bawią, że w Polsce brakuje drewna, brakuje kaszy gryczanej, brakuje soli i oczywiście Łukaszenka jest gotowy wysyłać bratniemu polskiemu narodowi. Tutaj też jest zakodowany pewien niuans kulturowy, dlatego że w Polsce kasza gryczana nie jest aż tak pierwszoplanowym produktem jak na przykład na Białorusi, Ukrainie czy w Rosji. Tak? To jest jakby też zupełnie inna skala zapotrzebowania. Co też pokazuje, że niewiele ma to wszystko wspólnego z rzeczywistością. No ale ten strach Łukaszenki też się bierze z jednej rzeczy, że my świadomie bądź nie, ale jednak bardzo mocno oddziaływaliśmy na nasze międzynarodowe otoczenie, zwłaszcza na Białorusinów, na Ukraińców. Myślę, że do pewnego stopnia też Rosjan czy mieszkańców Kaukazu Południowego. Zupełnie niechcący wyszło nam idea prometeizmu, chyba nawet zupełnie nie wiedząc, że nią się zajmujemy, właśnie poprzez przykład rozwoju państwa, rozwoju procedur demokratycznych, tego jak się Polska zmieniła w ciągu tych ponad 30 lat, to oddziaływało o wiele bardziej niż nam się mogło wydawać i chyba tego tak naprawdę obawiały się białoruskie władze, że właśnie ci jeżdżący do Polski Białorusini widzieli, że można inaczej, że można bez cenzury, że nie trzeba się bać policjanta, że nie trzeba się bać pójść na manifestacje, że jest normalny dyskurs polityczny, normalnie można prowadzić biznes i tak dalej, i że to gdzieś podświadomie, mniej lub bardziej, albo wręcz nawet i świadomie działało na myślenie Białorusinów, a to z perspektywy tego autorytarnego reżimu jest bardzo niebezpieczne, dlatego że takie porównania zawsze będą wychodziły jednak na niekorzyść państwa, które moim zdaniem ma całkiem spory potencjał i gospodarczy, i nie tylko, kulturalny tak samo, a w którym żyje się w zasadzie jak w klatce w porównaniu z państwem sąsiednim, które jest w zupełnie innym miejscu na mapie swobód gospodarczych, politycznych.
A powiedz mi jeszcze, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o wpływ Rosji na Białoruś, na władze białoruskie? Czy to już jest rzeczywiście satelita, jeden z krajów związkowych Federacji Rosyjskiej? No bo też wielokrotnie takie artykuły czytałem, że to się coraz bardziej zacieśnia. Może Państwo nie wiedzą, to może też warto to powiedzieć, do tej pory jednak jednym z największych wyzwań dla polskich służb były służby białoruskie, które głównie były skupione na tym, żeby infiltrować Polskę. To wynika z bliskości językowej, kulturowej, no ale tak po prostu też chyba też z tych powodów, które ty podałaś, Aniu, jakiegoś takiego lęku. Zresztą z tego, co się orientuję, to ostatnie osoby, które w Polsce są aresztowane z podejrzeniami właśnie o to, że działają dla jakichś obcych służb, to są no, tradycyjnie albo osoby z paszportem ukraińskim, albo osoby z paszportem białoruskim, bo w taki sposób się tutaj do nas przerzuca agentów. Jak to w tej chwili wygląda? Znaczy, czy Rosja już po prostu w tej chwili tak się rozsiadła w tej Białorusi, że Białoruś jest po prostu jakimś jej, już nawet nie sojusznikiem, tylko satelitą, już jest tak wciągnięta w ten tryb państwowy, że Łukaszenko jest po prostu takim fasadowym dyktatorem?
Czy Łukaszenka nie jest do końca fasadowym dyktatorem, natomiast Rosja rozsiadła się bardzo mocno, to znaczy znów to jest efekt nieszczęsnych wyborów 2020 roku, pogłębionej i bardzo przyspieszonej integracji gospodarczej, ale przede wszystkim militarnej. I to jest jedna rzecz. I w ramach tej integracji militarnej rzecz druga, coś, czego nie do końca wszyscy są w stanie zweryfikować, ale jednak wybrzmiało, że w ubiegłym roku na Białoruś miała zostać przebazowana rosyjska taktyczna broń jądrowa. I czy ona została przebazowana, czy nie, to jest jakby jeden z tych elementów. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Putin przy tej okazji. On powiedział, że skoro są rosyjskie środki jądrowe na Białorusi, to Rosja musi sprawować polityczną kontrolę nad Białorusią. Co oznacza, że nawet takich protestów, jakimi mieliśmy do czynienia w 2020 roku, nie możemy sobie wyobrazić, również dlatego, że Rosja by bardzo szybko interweniowała. W 2020 Rosja trochę poczekała. Ona oczywiście interweniowała, oczywiście wysłany był rosyjski OMON, bo sami Białorusini mówili, że mniej więcej wiedzieli, od kogo dostają pałką po grzbiecie i że często był to nie białoruski OMON, ale właśnie rosyjski. Natomiast dopóki będą nawet teoretycznie, ale będą rosyjskie nuki na Białorusi, dopóki będą rosyjscy żołnierze na Białorusi, dopóty o możliwości odzyskania suwerenności przez to państwo będzie bardzo trudno mówić. I w zasadzie oczywiście Białoruś może prowadzić swoją politykę w ograniczonym zakresie, gospodarczą, polityczną. Łukaszenka może rozwijać kontakty, nie wiem, z Zimbabwe, może jeździć na Bliski Wschód, może jeździć do Chin, może jeździć do państw Azji Centralnej, ale wszystko to się mieści w ramach pewnej logiki politycznej narzuconej przez Moskwę, w sensie takim, że nie jest to wobec Rosji antagonistyczne. Raczej sobie nie możemy wyobrazić sytuacji, w której nagle w cudzysłowie Łukaszenka zmienia zdanie o 180 stopni, sypie głowę popiołem i dzwoni do Warszawy, że bardzo chciałby przyjechać do nas z wizytą. To nie przeszłoby w absolutnie żadnym wypadku. Nie przeszłoby żadne mówienie o, nie wiem, nawet bardziej neutralnym statusie Białorusi w tym momencie. To znaczy Białoruś już w zasadzie do pewnego stopnia trzeba rozpatrywać jako terytorium Rosji, pod kątem militarnym oczywiście. To znaczy niektórzy złośliwie mówią, że jest to białoruski okręg wojskowy, ale jeżeli chodzi o traktowanie Białorusi przez Rosjan, Białoruś jest traktowana jako absolutnie swoje terytorium, co zresztą niestety było widać w roku 2022 i później, kiedy to z Białorusi ruszył atak na Kijów. Kiedy to od tamtej pory białoruska przestrzeń powietrzna jest wykorzystywana do ostrzałów rakietowych na cele na terytorium Ukrainy. Stąd ciężko mi jest jednak mówić o jakiejś suwerenności białoruskiej w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ to jest w zasadzie pewna podstawa również w zakresie polityki. To oznacza, że Białoruś w tym momencie jest niemal całkowicie zależna od Rosji. I to mnie prowadzi jeszcze do jednego bardzo istotnego wniosku, bo my bardzo lubimy się zastanawiać nad kwestiami, jak zakończyć wojnę w Ukrainie, jak spowodować, żeby Ukraina wygrała, ale to jest tylko jeden element tego obrazka. Jeśli my nie dołożymy do tego zmian na Białorusi, to będziemy mieli poważny problem, dlatego że jeśli sobie wyobrazimy, czego Ukraińcom życzymy, żeby odzyskała władzę terytorialną nad całym swoim obszarem, odzyskała kontrolę nad granicami z 91 roku. No ale jeżeli nie upadnie reżim moskiewski, no to reżim moskiewski będzie musiał sobie czymś skompensować utratę Ukrainy. I co to będzie? To będzie Białoruś. I ta Białoruś też będzie zawsze wtedy zagrożeniem nie tylko dla nas, dla wschodniej flanki, ale też dla Ukrainy. W krótkiej perspektywie, w dłuższej perspektywie, jeśli na Białorusi będą stacjonować rosyjscy żołnierze, będą tam się panoszyć rosyjskie służby, to zawsze będzie rozsadnik niebezpieczeństwa dla regionu, takiego poczucia destabilizacji. I to musimy brać pod uwagę. My oczywiście często zapominamy o Białorusi, niekiedy nawet spisując ją na straty, moim zdaniem bardzo niesłusznie, choćby właśnie biorąc pod uwagę rzut oka na mapę i jak inaczej jest mieć Białoruś nawet jako państwo pozablokowa, a jak inaczej jest mieć Białoruś, która de facto jest częścią Rosji. Oczywiście ja powątpiewam, że Rosjanie zdecydują się na pełną inkorporację Białorusi, to swoją drogą warto się cofnąć nawet do czasów słusznie minionych, kiedy przed rozpadem Związku Radzieckiego Ukraińska i Białoruska Republiki Radzieckie miały swoje głosy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. I moim zdaniem ten jeden głos więcej w organizacjach międzynarodowych zawsze się gdzieś tam Rosji przydaje. Może się przydawać też do tego, żeby wykorzystać gdzieś Białoruś dyplomatycznie, żeby dodatkowe narzędzie nacisku, wpływu, mobilizacji międzynarodowej Więc sądzę, że Rosjanie dalej będą w taki sposób działać i w taki sposób, w jaki na przykład spowodowali kryzys graniczny, który trwa. Oczywiście na razie on w zasadzie jest prawie wygaszony, jest spory spokój na naszej granicy, co nie znaczy, że z nadejściem wiosny u nas w państwach bałtyckich albo w Finlandii nie będziemy mieli do czynienia z kolejną odsłoną.
No właśnie, powiedziałaś o tym, że to jest na rękę Rosji, żeby po prostu mieć tak blisko, znaczy, że też jest ryzyko, że Rosja może po prostu już całkowicie podporządkować sobie Białoruś. No dla nas, u nas się rzadko o tym mówi, ale dla nas to jest przecież właściwie Białoruś jest ważniejsza niż Ukraina pod wieloma względami. No, jesteś teraz w Warszawie, to jest bardzo blisko do Brześcia paradoksalnie. Przy jakimkolwiek zagrożeniu to raczej musimy myśleć właśnie o Białorusi, mówię ze strony rosyjskiej i ze strony wschodu. Bardzo mało się o tym mówi w Polsce, ogólnie rzecz ujmując. Jak ty byś ogólnie odczytała, po pierwsze, dlaczego Putin umiejscowił w tej chwili przynajmniej oficjalnie tą broń jądrową na terenie Białorusi? Właśnie dlatego, żeby za jakiś czas móc powiedzieć, że skoro macie broń jądrową, to my tutaj jakby sprawujemy kontrolę, porządek. A z drugiej strony, dlaczego właśnie akurat teraz Łukaszenka ogłasza, że podpisał ten dekret wojenny, w razie czego? No, raczej nie planujemy wojny z Białorusią, więc jest to dla mnie zastanawiające. Dlaczego akurat w tym momencie? Zresztą miesiąc przed wyborami, no nie miesiąc nawet, już dwa tygodnie przed wyborami, mówię tak w cudzysłowie, 10 dni przed wyborami w Rosji.
Generalnie rzecz biorąc, myślę, że oczywiście termin nie jest przypadkowy i podejrzewam, że nieprzypadkowo miało się to zbiec w czasie, choćby z naszymi dużymi ćwiczeniami i z pokazaniem, że Rosja, Białoruś są w stanie w razie czego odpowiedzieć, jak to złe NATO znowu będzie usiłowało tutaj zrobić krzywdę. W ogóle przeciekawe jest, jak komentowany jest i nasz Dragon, i Steadfast Defender. Oczywiście to jest zawsze pole do tego, żeby pokazać te złowrogie zamiary NATO i to, że my tylko myślimy już, jak będziemy do Białorusi wkraczać. Natomiast wracając do odpowiedzi na twoje pytanie o Rosję, ja mam wrażenie, że Rosjanie w tym momencie osiągnęli wszystkie swoje cele, to znaczy mają białoruskie terytorium pod pełną wojskową i polityczną kontrolą. Więcej im nie trzeba. Białoruś zarabia sama na siebie, więc nie masz problemu z tym, że trzeba dofinansowywać to państwo, że trzeba wypłacać rentę, emerytury, że jeszcze będziesz miał jakąś partyzantkę ludzi niezadowolonych z tego, że zamiast tak zwanej, przepraszam, wybaczcie państwo, to sami Białorusini mówią, zamiast herbu a la kapusta masz dwugłowego orła. Myślę, że nie wszyscy byliby z tego powodu jakoś tam zadowoleni. Poza wszystkim to jednak kosztuje, trzeba się zastanowić, kogo zrobić tym gubernatorem, jak to wszystko poukładać, wymienić tą elitę władzy. To w tym momencie myślę, że Kreml ma troszeczkę poważniejsze problemy na głowie, biorąc pod uwagę choćby zaangażowanie wojenne w Ukrainie i to, że muszą różne rzeczy porządkować nawet u siebie w państwie. Pomijam oczywiście też kwestię wyborów Putina, tak, no bo to nie są wybory prezydenckie, to są wybory Putina, to trzeba też sobie uczciwie odpowiedzieć. I moim zdaniem, dopóki władze białoruskie nie zrobią niczego, a na to się nie zanosi, żeby przekroczyć jakąkolwiek czerwoną linię, którą narysowali Rosjanie, to ten stan rzeczy na razie jest satysfakcjonujący dla wszystkich tak naprawdę. Znaczy Łukaszenka sobie jest, sprawuje władzę formalnie, nieformalnie są tam Rosjanie, każdy czerpie z tego jakieś profity i każdy jest zadowolony. Natomiast ty dotknąłeś w ogóle jednego ważnego tematu, to znaczy przez lata, nie wiem, czy się zajmuję Białorusią, za chwilę będzie już 15 lat zawodowo, przez lata miałam wrażenie, że to jest tak, Białoruś, jakie ona ma znaczenie, tak była traktowana per noga i nie, w zasadzie śmialiśmy się w kilka osób, które się tą Białorusią zajmują, że tym państwem zajmują się tylko całkowite friki, tak? To znaczy, że kogo tam by obchodziło to, co się dzieje w państwie nad Swisłoczu. I pamiętam, jak na mnie patrzono, jak na w zasadzie wariatkę, jak tłumaczyłam, popatrzcie na mapę, zobaczcie ten balkon białoruski wiszący nad Ukrainą i ten klin, który się wbija pomiędzy nas a Bałtów. Pomyślcie, co by było, gdyby ta Białoruś była jednak po innej stronie. Oczywiście największym koszmarem rosyjskich sztabowców jest Białoruś w NATO. Dla nas to teraz brzmi jak totalna abstrakcja, bajka, No ale wyobrażając sobie taką sytuację, no to masz systemy natowskie 250 km od Moskwy. W ogóle wiesz, no to po prostu sen, po którym oni prawdopodobnie krzyczą z przerażenia, budząc się w nocy. Dlatego z perspektywy rosyjskiej to jest odsunięcie w ogóle choćby nawet obrony Moskwy o całą szerokość Białorusi. To się niby wydaje niedużo, ale biorąc pod uwagę różnego rodzaju systemy, które większość słuchaczy, czytelników zaczęła poznawać ze względu niestety na działania zbrojne na Ukrainie, to już ludzie rozróżniają zwykłą artylerię na przykład od artylerii dalekiego zasięgu, myślą choćby o zasięgach naszych JASM-ów do F-16, uzbrojenia do F-35 i tak dalej. Więc to jednak robi różnicę. No oni sobie z tej Białorusi też zrobili jakąś tam głębię strategiczną, no bo akurat na zachodzie Rosjanie tej głębi za dużo nie mają, więc musieli przed tym złym NATO, które oczywiście bezgraniczną Rosję okrąża. Ja się zawsze z tej semantyki śmieję, no bo z jednej strony wiadomo, że Rosja graniczy z tym, kim chce, jak kiedyś zażartował Władimir Putin, jest bezgraniczna, a z drugiej strony złe NATO ją okrąża. To znaczy rzecz, która mnie zawsze fascynuje pod wieloma względami, jak można okrążać coś, co jest bezgraniczne, ale nam się udaje.
No tak, to akurat w propagandzie mam wrażenie rosyjskiej, białoruskiej, to wszystko się może zdarzyć i wszystko się może udać.
Wiesz, z jednej strony jesteśmy fantastycznym państwem, gdzie w zasadzie jeszcze Abramsów nie było, jak one już grzały silniki, żeby wjeżdżać na zachodnią Białoruś autentycznie. A z drugiej strony wypunktowują wszystką słabość, że generalnie Polacy nie chcą służyć w armii, że jest fala odmów i tak dalej. Więc w zasadzie to są dwa takie totalnie schizofreniczne podejścia. Przy czym jakby po tym, jak to przeanalizować, to ta prawda to tak mniej więcej jest dokładnie pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
No to chyba jest dalej kontynuowanie tej propagandy sprzed II wojny światowej, że biedny, ciemiężony polski lud jest popychany do wojny przez straszne polskie, bogate elity, które
chcą... Teraz jeszcze więcej przez Stany Zjednoczone, bo my jesteśmy marionetką Stanów Zjednoczonych, tak?
No właśnie. A w Stany Zjednoczone to wiadomo...
Od razu dodajmy, że mówimy ironicznie, żeby ktoś tego nie wyciął i żeby za chwilę się nie okazało, że...
Nasi widzowie są inteligentni, a trolle i tak będą pisały, że Stany Zjednoczone zabijają ludzi na każdym kontynencie. To najgorszy reżim na świecie, a Rosja jest po prostu... Rosja chce po prostu świata wielobiegunowego, a Białoruś to w ogóle biedny kraj położony w złym miejscu. No. Ja już tak, czytałem wiele razy takie komentarze pod swoimi rozmowami. Natomiast żarty żartami, ale jeszcze mam do ciebie takie pytanie. Widziałaś może przemówienie Miedwiediewa? Chodzi mi o mapę.
Widzieć w całości go nie widziałam, oczywiście mapę widziałam. I wiesz co, to jest znowu powrót do przeszłości. Mnie się przypomniała mapa chyba z 2014, żeby mnie skłamała, którą Żyrenowski publikował. Pamiętasz, ona była dokładnie mniej więcej w bardzo podobnych granicach. Ja nawet usiłowałam ją znaleźć, jakoś mi się to nie udało. Ale de facto tak było. To znaczy, że był jakiś, nazwijmy to... kadłubkowe państwo kijowskie, ze zachodu Polska, trochę właśnie się dostało Węgrom, znaczy tego obszaru terytorialnego, no i część Rosjanom, więc pod pewnym kątem znów nic nowego na ziemi.
Teraz więcej dostaliśmy, wiesz, z tego co mi się wydaje, to wtedy było do obwodu Rówieńskiego, a teraz jeszcze nam Chmielnicki z Kamieńcem Podolskim dali, tak tutaj...
No to twierdza do nas, jak rozumiem, Rosjanie chcą nam ją sprezentować z powrotem. Dobra, znów ironia. To znaczy, tak naprawdę to jest przedziwne liczenie na to, że Polska, nie wiem, zmieni zdanie, że jednak my stwierdzimy, okej, no to deal, to wy sobie, Rosjanie drodzy, dochodźcie do Dniepru, my sobie zajmiemy te zachodnie obwody, a reszta to tam niech sobie Kijów żyje jak chce w tym kadłubkowym państwie. No otóż nie, i na przykład bardzo mi się jednak spodobało oświadczenie choćby naszego MSZ-u, które stanowczo powiedziało, że nie ma mowy o żadnej rewizji granic, i to trzeba podkreślać, dlatego że właśnie to, co sami Rosjanie robią, zarzucają innym. Pod kątem imperializmu, o czym już wspomniałam, właśnie pod kątem tego, że my przecież musimy odbudowywać pierwszą Rzeczpospolitą, nie wiem, Polska od morza do morza, tak? Plus myślenie, że to my myślimy o rewizji granic. No nie myślimy, tak? To znaczy trzeba zawsze i wszędzie parować tego rodzaju sytuacje, podkreślając, że my jakby przyzwyczailiśmy się już do swoich granic i tak niech zostanie, bo... bo po prostu nie ma sensu tej dyskusji nawet w żadnym stopniu poruszać. Ale to znów pokazuje kaszę, jaką Rosjanie, również elity rosyjskie, mają w głowie, bo jeśli oni naprawdę liczą na to, że my zmienimy teraz front o 180 stopni i zajmiemy sobie zachodnią Ukrainę, no to trzeba mieć nie po kolei w głowie, tak? Więc nie, liczenie na coś takiego to tylko pokazuje, jak bardzo oni jednak myślą kategoriami, które są dla nas kompletnie nieprzystające do rzeczywistości.
Czy ja myślę, że oni oceniają świat tak, jak oni na niego patrzą, a to trzeba zawsze podkreślać, że Rosja, jakby ja zawsze to będę powtarzał, wiem, że może to jest niepopularne w dzisiejszych czasach, ale po prostu statystyczny Rosjanin zupełnie inaczej patrzy na świat niż statystyczny Polak, Czech, Litwin, środkowoeuropejczyk, po prostu, nie wiem, obywatel Unii Europejskiej. To jest po prostu no way, proszę Państwa, tam nie ma styku czasami, mam wrażenie. To są totalnie inne, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Czy uważasz, że jest jakakolwiek hipotetyczna możliwość w przyszłości, że Rosja chciałaby wykorzystać Białoruś do jakiegoś ewentualnego ataku na Polskę, do jakiejś próby hybrydowej wojny właśnie, w której mogłaby powiedzieć, my mamy ręce tutaj, to nie my, to Białoruś broni się przed ewentualną agresją NATO?
Czy powiem Ci tak, nie sądzę, żeby sama Białoruś dała radę w konflikcie kinetycznym. To jest za mały potencjał i sami Białorusini by się chyba na to nie zdecydowali. To nie wiem, co by się musiało stać, żeby oni bez Rosjan próbowali tego rodzaju manewru. To, na co my musimy być ewentualnie wyczuleni, to na próby jakiejś prowokacji ze strony Białorusinów, że Białoruś zaczyna, a Rosja musi przyjść i ją obronić, tak? Ale to też byłoby pewnie trudne, to znaczy raczej myślę, że to byłoby w drugą stronę, to znaczy coś a la prowokacja gliwicka wobec nas. A to, że Białoruś jest wykorzystywana już obecnie do prowadzenia działań hybrydowych przeciwko Polsce, to wiedzą wszyscy. Wcześniej wspomniałeś o tym, że nawet nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała między innymi obywateli Białorusi, złapanych w ramach tej siatki szpiegowskiej, która chciała wysadzać tory prowadzące do Ukrainy. Ale też nie ma co się oszukiwać, że są prowadzone działania w sferze cyber, również w terytorium Białorusi, że jest prowadzone rozpoznanie płytkie ze strony Białorusi, że były stosowane operacje psychologiczne wobec naszych żołnierzy i strażników granicznych, którzy są na granicy z tym państwem, że jest rozpoznawana infrastruktura krytyczna. No, tego jest bardzo dużo, również trwa wojna informacyjna, która nie jest tylko powieleniem tej narracji, którą sączą Rosjanie, więc Białoruś do spółki z Rosją i samodzielnie wobec nas te narzędzia hybrydowe stosuje i myślę, że tutaj też w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się żadnej zmiany w tym zakresie.
Właśnie powiedziałaś mi pod koniec listopada tutaj w rozmowie ze mną, że Polska jest narażona na rosyjski atak hybrydowy, czyli ten atak twoim zdaniem już trwa? Rzeczywiście już takie preludium już się rozpoczęło?
To znaczy wiesz, no, jeśli posłuchamy uważnie na przykład tego, o czym mówi generał Molenda, czyli dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jeśli uważnie wczytamy się w komunikaty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie one też pokazują nawet czubeczek tego wierzchołka Góry Lodowej, nie cały wierzchołek. Jeśli uważnie posłuchamy tego, o czym mówi elita rosyjska. Jeśli popatrzymy, jak żyje infosfera i kto na przykład pojawia się na różnego rodzaju protestach, no to masz odpowiedź na pytanie. To znaczy te działania trwają i będą trwały, bo Rosjanie mają swoje cele do osiągnięcia i między innymi jest to absolutnie rozmiękczenie polityki państw, które są atakowane, bo nie tylko my jesteśmy przedmiotem tego rodzaju działań. W zasadzie know-how jest troszeczkę dopasowywany do społeczeństwa, do kwestii kulturowych i tak dalej. No ale też jednym z takich celów, który niestety na razie widać, że Rosjanom się całkiem dobrze udaje realizować, to jest choćby powrót do historycznych i politycznych niesnasek między Polską i Ukrainą. Sam wiesz, ponieważ jesteś w Kijowie, doskonale wiesz, czym to pachnie i czym to się może skończyć i czym to grozi. No cóż, ze strony Rosji to jest stosunkowo niewielkokosztowe działanie, a przynoszące jej całkiem spore zyski, potencjalnie.
No tak, I to się doskonale udało. I mam wrażenie, że to jest jednak część jakiejś większej operacji, która dotyczy nie tylko Polski, ale w ogóle całej Europy Środkowej.
Znaczy, wiesz, to ja myślę, że w ogóle nawet szerzej, tu byśmy oczywiście mogli się zastanawiać, na ile działania rosyjskie w poszczególnych państwach są działaniami osłonowymi do jakichś innych rodzajów operacji. No ja bym też przestrzegała przed takim myśleniem chore optymistycznym, że skoro myśmy bardzo mocno ograniczyli możliwości wjazdu Rosjan na terytorium Unii Europejskiej na przykład, czy szerzej państw NATO, to nie znaczy, że oni nie próbują działać, oni będą próbowali działać również choćby przez serwisy społecznościowe. I znów nie jest to nic nowego, to są tylko dobrze rozwijane z wykorzystaniem nowoczesnych środków myśli, które w zasadzie Rosji towarzyszą jeszcze od czasów Imperium Rosyjskiego, uczciwie mówiąc. I zastanówmy się tak naprawdę, z czego skorzystała Katarzyna Wielka pod koniec XVIII wieku w czasach I Rzeczpospolitej. Czy to było tak, że ta zła Rosja to przyszła i zagrabiła, czy na przykład myśmy się trochę do tego nie przyczynili? I per analogam zastanówmy się, czy przypadkiem dyskutując na tematy zastępcze, my przestajemy myśleć choćby o rzeczach kluczowych, takich jak konieczność zmian dających nam większe bezpieczeństwo, budowania tej polityki bezpieczeństwa państwa. Ja to pytanie oczywiście pozostawiam otwarte, każdy ze słuchaczy jest na tyle inteligentny, że będzie w stanie sobie na nie sam odpowiedzieć, natomiast to są rzeczy, które mnie osobiście niepokoją, tych analogii jest bardzo, bardzo dużo i nie jest to stosowane, to żeby być tutaj uczciwym, nie jest to stosowane tylko wobec nas. Rosja gra na przykład na resentymentach we Francji czy w Niemczech, chyba przeróżnych środków nacisku i wpływu w różnych innych krajach. No i niestety trzeba im oddać to, że oni w tej, nazwijmy to, grze umownie są całkiem nieźli i bywają niekiedy skuteczni, ale to też wynika z tego, że oni potrafią się bardziej chyba niż my dostosować do naszego stylu myślenia w takich właśnie kategoriach, żeby zaszkodzić, a my ciągle mamy pewne opory. I znów, ja nie twierdzę, że my powinniśmy się zachowywać tak jak Rosjanie, żeby tutaj być dobrze zrozumianym, ale jeśli oni w ramach państwa związkowego sobie wprowadzili czas kryzysu de facto, czyli coś pomiędzy czasem pokoju i czasem wojny, a my ciągle jesteśmy w czasie pokoju i co nam zwiąże ręce w wielu obszarach możliwości działania, czy to wojska, czy służb, no to jest z ich perspektywy nasza słabość, tak, którą należy wykorzystać. I pytanie, nie znam tutaj odpowiedzi, co byłoby dobrym rozwiązaniem. Ja osobiście uważam, że jednak poważna dyskusja nad tym, czy nie pomyśleć szerzej o czasie kryzysu, nie powinna mieć miejsca, dlatego że no biorąc pod uwagę różne rzeczy, które się dzieją, jakoś tak ten pokój, który nas zdefiniujmy jako biały kolor, ma coraz bardziej szare barwy, aniżeli białe.
Oj, trole cię zjedzą w komentarzach za to, ale ja się
trudno,
z tobą...
smacznego.
Chciałem cię zapytać, powiedziałaś o tych służbach rosyjskich, że one trzeba im oddać, że robią to dobrze. Jest ktoś, kto rzeczywiście jest tam taką osobą, którą można by było nazwać za takiego głównego demiurga, osobą, która ma największy wpływ na to działanie służb? Jest to Naryszkin, szef SWR, o którym wspomniałaś? Może ktoś inny? Jak uważasz?
Ja myślę, że takich osób jest kilka. No akurat nie znam nazwisk tych, którzy się zajmują naszym obszarem. Ale też wspomniałeś o jednej ważnej rzeczy. Rosjanie korzystają z know-how KGB białoruskiego. A KGB od lat było tu aktywne. Oni rozpracowywali nie tylko diasporę białoruską, ale w ogóle państwo polskie. I całkiem niedawno pojawiła się informacja, że KGB białoruskie szuka ludzi z językiem polskim. No, zastraszając, nie zastraszając, ale jednak znajomość języka polskiego jest o wiele szersza w społeczeństwie białoruskim, choćby biorąc pod uwagę polską mniejszość, aniżeli w Rosji. Więc ja uważam, że częściowo tutaj nastąpiła pewna wymiana informacji i skorzystanie z pewnego modus operandi, które wypracowało białoruskie KGB. No i znowu, ja się wielokroć spotykałam z takimi śmiechami, chichami, a co Białorusi nie mogą? Otóż mogą i to całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że naprawdę to jest służba, która dziedziczy tradycję radzieckiego KGB.
Mhm. No i ona właściwie przeszła, jakby przeszła z jednego KGB do drugiego, prawda? Nie było tego okresu.
No w niezmieniony sposób, tak, że jeśli nawet nazwy nie zmieniono, nie próbowano się w ogóle odciąć od tego spadku czasów minionych, co już nawet Rosjanie zrobili, tak, bo w końcu mamy tam Federalną Służbę Bezpieczeństwa, no to jednak o czymś to mówi i coś pokazuje.
Mhm, jasne. Czyli musimy z uwagą i z może nie z respektem, ale jednak właśnie z takim ograniczonym zaufaniem patrzeć w tamtą stronę. Ja teraz się śmieję, ale chyba mam nadzieję, że Państwo też sobie zdają sprawę z tego, że Białoruś to nie jest jakby kraj, który w żaden sposób nam nie może zagrozić, bo jest taki mały i taki biedny. No właśnie, a może powiedziałaś, że raczej sami nie są w stanie nic nam zrobić, natomiast chciałem zapytać armia białoruska, oczko w głowie Baćki.
No właśnie, nie do końca oczko w głowie przez lata. O, to jest też ciekawa historia, bo on przez lata kochał służby, ta armia była traktowana per noga. No i widzisz, same siły zbrojne Białorusi z siebie nie mają aż takiego potencjału, ale to nie znaczy, że nie mają takiego potencjału w ogóle. I znów, policzmy sobie w linii prostej, ile jest od Brześcia do Warszawy. I policzmy sobie zasięg systemów artylerii Polonez. Policzmy sobie zasięgi białoruskich myśliwców, znaczy to są rosyjskie myśliwce, tak to, ale w służbie białoruskiej. Popatrzmy sobie na różne rzeczy pod tym kątem, więc to nie jest tak, że oni nie będą w stanie nas ukąsić w razie czego. A gdyby była taka decyzja, ja myślę, że dopóki Łukaszenka rządzi, nie podejrzewam, żeby on chciał gdziekolwiek wysyłać swoje siły zbrojne, tak jak nie chciał tego zrobić na Ukrainę. Ale to nie jest tak, że nie mają czym, mają swoje Iskandery, mają swoją obronę powietrzną, całkiem dużo systemów S-300. Mają swoje ograniczone, ale jednak lotnictwo. Mają swoje całkiem nieźle wyszkolone siły operacji specjalnych, które się szkoliły bardzo regularnie z Rosjanami.
No właśnie,
I mają też mimo wszystko całkiem nieźle zakonserwowany sprzęt typu czołgi, bojowe wozy piechoty i tak dalej. Więc tej 45-8-milionowej armii, ja bym tak, Boże milionowej, co ja plotę, tysięcznej armii, ja bym tak całkowicie nie lekceważyła. Plus właśnie ten potencjał wywiadowczy, potencjał IT, potencjał do robienia krzywdy poniżej tego progu wojny kinetycznej, też Białorusi nie posiadają, więc lekceważyć ich po prostu nie wolno.
Mhm. No i jeszcze też możliwość po prostu rozwinięcia mobilizacyjnego, prawda, bo tam oni mogą zmobilizować i to nie jest jak na Zachodzie, że tam każdy właściwie może wtedy zostać zmobilizowany, pójść do armii, kogo będą chcieli wsadzić do wojska, to wsadzą.
No mniej więcej tak, no szacunki były półtora roku temu, mniej więcej, że co najmniej 200 tysięcy są w stanie zmobilizować i oni nawet wcześniej niż Rosjanie, bo Rosjanie też się nauczyli po tej tak zwanej częściowej mobilizacji i Rosjanie przeprowadzili zmianę systemu mobilizacyjnego, to Białorusini to zrobili jeszcze przed nimi, to znaczy zaczęli bardzo uważnie robić inwentaryzację swoich zasobów, nazwijmy to w ten sposób, co poniekąd też było spowodowane tym, że uczciwie mówiąc chyba nikt oficjalnie się nie przyzna, ile osób wyjechało z Białorusi po 2020 roku, bo jednak ta fala ucieczek politycznych była bardzo duża, nie tylko w kierunku Polski. Ale takie szacunki między innymi były, że do tych 40 kilku tysięcy, jeszcze raz podkreślę, regularnych sił zbrojnych można zmobilizować 200 tysięcy kolejnych, przy czym też warto zwrócić uwagę, że na Białorusi nadal realizowany jest pobór, więc masz rezerwistów stosunkowo świeżo
wyszkolonych.
I to jest jeden aspekt. I drugi aspekt, że te ćwiczenia rezerwy są dość często robione i to są prawdziwe ćwiczenia rezerwy, bo sami moi znajomi jeszcze przed 20 rokiem mówili, że trafiali, jak mieli przydział, tak trafiali i tak faktycznie bywało, że 2-3 tygodnie na poligonie i zgodnie ze swoimi też kompetencjami dość często, co nie jest takie oczywiste, nawet u nas byli trenowani i szkoleni.
Jasne. Dwa dni temu, nie, przepraszam, sprawdzę.
Wiceminister Teofil Bartoszewski powiedział ostatnio, że powinno się rozszerzyć, że Polska zabiega o to, żeby rozszerzyć sankcje, które są przeznaczone dla obywateli rosyjskich, także na obywateli białoruskich i ogólnie, żeby rozszerzyć sankcje, które dotyczą Rosji, rozszerzyć na Białoruś. Czy to też może być jeden z powodów, dla których znów w Białorusi będziemy tym największym wrogiem? Czy to jest słuszne działanie? Bo wydaje się, że tak, że Rosjanie wykorzystują, tak jak powiedziałaś wcześniej, tą Białoruś jako taki hub do przerzucania różnego rodzaju ludzi, do po prostu wykorzystują ją właśnie, żeby ominąć sankcje.
Znaczy ja powiem uczciwie, że co do kwestii sankcji osobowych ja się nie chcę wypowiadać, dlatego że to byłaby jakieś recenzowanie ministra, a jednak pracuję w ośrodku rządowym. Natomiast jeżeli chodzi o sankcje gospodarcze, tutaj Polska jest państwem od samego początku bardzo aktywnie działającym i nie zmieniającym swojej polityki. To znaczy absolutnie tam, gdzie możemy wpływać, oddziaływać na reżim, tam staramy się to robić i też nie ma co się oszukiwać, że to Polska jest jednym z głównych sił napędowych, że tak to ujmę, jeśli chodzi o wynajdywanie możliwości czy przedsiębiorstw, czy osób, które należy wpisywać na listę sankcyjną i dotyczy to zarówno Białorusi, jak i Rosji, co też uważam jest całkiem słuszne.
Mhm. A jeśli chodzi o takie relacje właśnie białorusko-polskie, to my w tej chwili prowadzimy w ogóle jakiś handel z Białorusią? Ja też sobie pozwolę przypomnieć oczywiście postać Andrzeja Poczobuta, który już ponad 1000 dni siedzi w białoruskiej kolonii karnej. Nie wiadomo, co się z nim stanie. Kolejne nagrody dostaje dziennikarskie. Słusznie oczywiście, tylko chodzi o to, że chyba najlepszą nagrodą byłoby, gdyby udało się go uwolnić.
Powiem tak, zapytałeś o handel. Tak, handel się odbywa. I co więcej, ostatnio nawet było coraz więcej informacji, że on się nawet rozwija do pewnego stopnia. Okay. To jest rzecz ciekawa, ale w ogóle to by trzeba było uczciwie prześledzić nie tylko Białoruś, Rosję, ale w ogóle całą Eurazjatycką Unię Gospodarczą. Bo to nie są tylko te państwa, z którymi teoretycznie można zwiększyć wymianę handlową, a tak naprawdę one będą tylko pośredniczyły. Jeśli jeszcze to dotyczy kwestii produktów, które nie są podwójnego zastosowania, czy już nawet typowo wojskowe, to jest jeszcze pół biedy. Oczywiście ma to swoje swój moralny wymiar i finansowy. Natomiast już kwestie związane choćby z technologiami podwójnego zastosowania, to już jest jeszcze do tego bardzo ważny wymiar bezpieczeństwa. To jest jeden aspekt. Na razie jeszcze nie ma danych naszych GUS-owskich za rok poprzedni, bo to akurat nie dalej jak wczoraj sprawdzałam, żeby zobaczyć, czy już są za cały rok 2023, jeszcze ich nie ma, więc pewnie do tej rozmowy będziemy mogli wrócić, jak one się już pojawią, też w szerszych kategoriach będzie można sprawdzić. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Andrzeja, no cóż, po pierwsze, ja wiem, że to znaczy sama bym chciała, żeby on wyszedł na wolność i sama bym chciała, żeby on się znalazł bezpieczny w Warszawie i w Polsce szerzej, ale są dwie kwestie. Po pierwsze, Andrzej nie ma polskiego obywatelstwa, co już nam troszkę wiąże ręce. Nie da się na przykład stosować wobec niego konwencji genewskiej o stosunkach konsularnych. Czyli już konsul nie może się ubiegać o widzenia zgodnie z prawem międzynarodowym. Po drugie, Andrzej siedzi, bo jest osobistym wrogiem Łukaszenki.
No tak.
Wiemy doskonale wszyscy, jak znamy Andrzeja, za co i dlaczego. Andrzej oczywiście siedzi też dlatego, że jest Polakiem. I to jest zemsta na Polsce, bo Łukaszenka sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że to jest wrażliwy punkt w zasadzie dla wszystkich rządzących u nas w kraju, tak? Niezależnie od barw politycznych. Jeden jedyny problem, który polega na tym, że Andrzej by nas chyba utrupił wszystkich, jakbyśmy poszli na jakieś koncesje za to, żeby on wyszedł z tego więzienia, jak go znamy, bo ja do tej pory pamiętam, że on zawsze bardzo ostro podchodził do kwestii tego, że nie ma negocjacji i nie ma chodzenia na ustępstwa w takich sytuacjach. No ale kolejna sprawa jest taka, że ponad 1400 osób zgodnie z danymi organizacji broniącej praw człowieka w Jasna ma obecnie na Białorusi status więźnia politycznego. W tym szef Jasny, Aleś Białacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla. z którym też od dawna nie było kontaktu. Z wieloma osobami od roku na przykład, czy ponad roku w ogóle nie ma żadnego kontaktu. I to jest ta skala, która przeraża. Tak. Ja jeszcze do tego smutnego obrazka dorzucę trzy rzeczy. Pierwsza rzecz związana poniekąd z dopiero co zakończonymi w cudzysłowie wyborami. Partie polityczne musiały przejść ponowną rejestrację. Z 15 wcześniej zarejestrowanych przeszło dotychczas 4, wszystkie lojalne wobec reżimu. No tak. I tylko one wystawiły kandydatów w tych wyborach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Łukaszenka zabrał się za organizacje religijne. Wszystkie muszą przejść ponowną procedurę rejestracji. Oczywiście przede wszystkim ma to dać do myślenia, nazwijmy to, bo nie wierzę w to, że Kościół katolicki nie przejdzie mimo wszystko procedury ponownej rejestracji, bo byłby to duży zgrzyt, też biorąc pod uwagę stosunki dyplomatyczne pomiędzy Białorusią a Stolicą Apostolską. Natomiast mimo wszystko tam jest bardzo wyraźny i czytelny sygnał, że świątynie mają być tylko miejscami kultury religijnego. Koniec, kropka. Yes. Więc jest to znów wywieranie presji. No i rzecz trzecia, o której my często nie pamiętamy, biorąc pod uwagę częste pytania, dlaczego Białorusini się nie zbuntują, dlaczego ten ruch partyzancki jest taki w powijakach, dlaczego nie próbowali szerszych działań dywersyjnych wobec Rosjan. Otóż za takie rzeczy od prawie 2 lat grozi kara śmierci, która jest na Białorusi wykonywana. I też my sobie musimy z tego zdawać sprawę, że to właśnie jest to państwo europejskie, które nie zniosło tej kary. I jeżeli ktoś się decyduje na zaangażowanie w działalność, która potencjalnie może prowadzić do skazania na ten najwyższy wymiar kary, no to jednak oddziałuje bardzo mocno na psychikę i na zdolności do podjęcia takiej decyzji.
Jasne. Czyli niestety nie możemy się spodziewać, że coś się zmieni w Białorusi w ciągu najbliższych miesięcy lub lat.
No, akurat... Znaczy ja bym bardzo bym chciała, ja bym bardzo tego Białorusinom życzyła, żeby reżim w Moskwie upadł i żeby oni wreszcie wykorzystali to okno możliwości, bo mają kadry, mają przygotowanych ludzi i myślę, że Białorusini ciągle nie zapomnieli 20 roku i tej energii społecznej, która wtedy się wyzwoliła. A życzę tego Białorusinom bardzo mocno, bo to są naprawdę dobrzy ludzie i właśnie nie nastawienia antagonistycznie wobec nikogo, a szczególnie już wobec nas. Paradoksalnie byłby to jeden z tych sąsiadów, z którym najmniej mielibyśmy problemów historycznych. I mam z tyłu głowy coś, co prezydent Duda powiedział w grudniu 2022 roku na takim spotkaniu w Belwederze z diasporą białoruską, że z demokratyczną, niezależną Białorusią żaden płot na granicy nie będzie potrzebny. I moim zdaniem to bardzo dobrze jakby podsumowuje potencjalne stosunki dwustronne. I też mam z tyłu głowy, jakie Białoruś ma możliwości. Ktoś może powie, że jestem do pewnego stopnia w tym państwie zakochana, a mogę mu nawet i częściowo przyznać rację, bo chętnie bym regularnie wyjeżdżała tam na weekendy, gdybym miała taką możliwość, a w dającej się przewidzieć przyszłości nie mam takiej możliwości. Już pal diabli ja, bo ja przynajmniej mam swoją ojczyznę tutaj, tak? A co mają powiedzieć wszyscy ci, którzy tą ojczyznę de facto stracili. Więc jakby z tej perspektywy bardzo bym chciała, żebyśmy mieli serdeczną, przyjaźnie nastawioną wobec nas Białoruś, a nie dodatkowe wrogie państwo.
A w kontekście tego dekretu podpisanego uważasz, że Białoruś szykuje się w jakiś sposób do wojny, czy to jest jednak wszystko po prostu propaganda i jakaś gra?
Co, ja myślę, że oni częściowo się szykują, ale raczej to jest kwestia bardziej militaryzacji społeczeństwa, bo to by trzeba było w ogóle prześledzić całą sekwencję wydarzeń, łącznie z tym, że została powołana, nazwijmy to, samoobrona, czyli narodne opołcienie, że rozwijane są Wojska Obrony Terytorialnej, że rozwijane są siły specjalne w ramach wojsk wewnętrznych, czyli tych, które podlegają pod MSW. Więc ewidentnie ten faktor strachu jest rozwijany, no ale cóż, w perspektywie roku z ogonkiem Białoruś czekają następne wybory prezydenckie, więc ja myślę, że ta spirala strachu, represji, ona co najmniej będzie utrzymana na obecnym poziomie do tego momentu. No a po drugie też białoruskie władze muszą się troszeczkę w cudzysłowie wykazać przed Rosjanami.
Okej, czyli oni też się już mogą się szykować do tych wyborów kolejnych, tak? po prostu. Do...
No myślę, że tak i myślę, że sposób, w jaki zostały przeprowadzone ten dzień jednego głosowania, no bo Białorusini też wybierali władze lokalne wszystkich szczebli, nie mylić z samorządem, bo to jest też dość istotne. No to był taki test systemu przed 25 rokiem.
Jasne, jasne. Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki również.
Proszę Państwa, moim gościem była Ania Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.